Bądź zdrów. Porady w Radiu Gdańsk.
Joanna Matuszewska, dzień dobry. To jest audycja medyczna w Radiu Gdańsk, której gośćmi są przedstawiciele Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku, szpitala uniwersyteckiego, który od kilku już lat zmienia się, rozbudowuje i to nie koniec zmian, jakie zachodzą w tej placówce. A w studiu ze mną są doktor habilitowany Tomasz Stefaniak, chirurg, naczelny lekarz, dyrektor do spraw lecznictwa UCK. Dzień dobry panu.
Dzień dobry, strasznie długa nazwa ta moja.
Tak. I Arkadiusz Lędzion, zastępca dyrektora naczelnego do spraw administracyjno-technicznych. Dzień dobry. Zaprosiłam panów, żeby porozmawiać i żebyście opowiedzieli naszym słuchaczom, na co oni mogą liczyć, gdyby nagle stali się pacjentami tego szpitala, którym panowie współzarządzacie, to oczywiście wiadomo, że będzie leczenie, ale czy wykonany zostanie każdy konieczny zabieg, czy leczycie wszystkie możliwe choroby w tej chwili, tutaj w Gdańsku?
My czasem sobie tak żartujemy, że UCK leczy, ma wszystkie specjalności oprócz balneologii, ale jakieś źródełko pewnie zaraz dokopiemy się i zdrową wodę też będziemy rozprowadzać. Ale tak na poważnie, to szpital UCK jest szpitalem wielodyscyplinarnym, wielospecjalistycznym. To jest jego najważniejsza i największa zaleta i siła. Poza nielicznymi specjalnościami, jak chociażby chirurgia dziecięca, to praktycznie rzecz biorąc zajmujemy się wszystkimi problemami. W ostatnim okresie szczególnie zależy nam na tym, żeby także poszerzyć naszą ofertę transplantacyjną, tak żeby mieszkańcom Pomorza zaoferować dostęp do najnowocześniejszych technologii medycznych i najlepszych terapii.
Są takie szpitale w Polsce, do których przyjeżdżają się leczyć ludzie z całego kraju. Czy UCK też ma takie kliniki, do których ciągną ludzie po prostu z całej Polski?
Oczywiście jesteśmy z tego bardzo dumni, choć wiadomo, że to w pewnym sensie obniża dostępność świadczeń dla mieszkańców województwa pomorskiego. Niemniej jednak, na niektóre aspekty kompetencyjne nie jesteśmy w stanie, tutaj tak sobie znowu żartuję, nic poradzić. Po prostu jesteśmy w niektórych dziedzinach bardzo, bardzo dobrze.
Możemy powiedzieć, które to mniej więcej są dziedziny, czy nie chciałby pan wymieniać? Boję się, że ktoś może poczuć.
Dokładnie, boję się, że jak kogoś pominę, to będzie jemu przykro, a bardzo cenimy sobie to, że nasi lekarze, nasi profesorowie są osobami mocno zaangażowanymi w całość zarządzania szpitalem, więc na pewno onkologia, transplantologia, kardiologia, pediatria w dziedzinach specjalistycznych. Właśnie się boję teraz, że o kimś zapomnę i będzie tej osobie przykro. Tak więc podkreślam, praktycznie w każdej urologii, a na pewno też, w każdej dziedzinie, którą się zajmujemy, są takie brylanciki, z którymi dzielimy się z naszymi pacjentami i to z pacjentami z całego kraju, a nawet niekiedy i spoza granic kraju.
A jakie zmiany zaszły w ostatnich latach w tym szpitalu? Bo niewątpliwie pamiętamy jeszcze sprzed lat stare budynki, to już wszyscy się przyzwyczaili, że są nowe budynki, że są nowe obiekty nowoczesne, ale czy zmieniła się też filozofia dotycząca traktowania chorego, traktowania pacjenta, bo waszym mottem w tym nowym szpitalu jest pacjent w centrum uwagi. On rzeczywiście jest bardziej w centrum uwagi niż wcześniej?
Bardzo mi zależało na tym, żeby obejmując stanowisko dyrektora do spraw lecznictwa w szpitalu, który się zmienia infrastrukturalnie i który z zewnątrz wygląda na bardzo nowoczesny, żeby nie zaniedbać tego, że on tak naprawdę siłą szpitala jest to, co jest w środku. Oczywiście infrastruktura jest rzeczą bardzo pożądaną, fajną, miłą, stanowiącą o komforcie pacjenta, ale to, co jest najważniejsze, to empatia, podejście odpowiednie do pacjenta, merytoryczna kompetencja, no i spojrzenie właśnie takie, jak pani wspomniała, pacjent w centrum uwagi, czyli spojrzenie na to, co ja jako pacjent bym chciał, żeby było w takim szpitalu, który ma fajne wejście i ładne schody, ale także, żeby żebym nie był trybikiem w maszynie. I bardzo zależało nam wszystkim na tym, żeby o to zadbać. Czyli pacjent z centrum uwagi to są rzeczy czasem bardzo drobne, jak chociażby tak banalna sprawa jak drzwi obrotowe przed wejściem do szpitala, czyli w wejściu do szpitala, które pozwalają, że osoby czekające w poczekalni nie marzną. Jak dania do wyboru w momencie, kiedy zostajemy w szpitalu dłużej i możemy jeść wszystko, co jest do dyspozycji w menu, to mamy do wyboru trzy różne zestawy obiadowe, jak szafki dla pacjentów, no ale także jak koordynacja terapii.
Czyli teraz już nie trzeba, przychodząc do szpitala, oddawać walizki do depozytu z rzeczami. Można wziąć tą torbę ze sobą na oddział,
tak
do kliniki.
Tak jest. No bo przecież w każdej chwili może się okazać, że będą mi potrzebne okulary, albo może dojdę do wniosku, że chciałbym założyć jakąś bluzę dresową i podejść do restauracyjki i zjeść, wypić kawę albo zjeść lody.
Ja dosyć często jestem w Państwa szpitalu i rzeczywiście zauważyłam, że pacjenci tam nawet nie chodzą w piżamach. To znaczy nie ma takiego obowiązku, że pacjent musi być ubrany w pasiastą piżamę szpitalną czy jakąś tam swoją i paraduje po korytarzach w szlafroku. To się rzadko zdarza.
Pacjent nie różni się niczym innym od każdego z nas. Każdy z nas może być pacjentem. To są normalni ludzie i oni mają swoje potrzeby, mają swoje także wymagania i tak jak oni obdarzają nas zaufaniem, tak i my powinniśmy ich obdarzać zaufaniem. No przecież nikt sam z własnej woli nie pójdzie i nie naje się czegoś niezdrowego, jeżeli ma restrykcję dietetyczną. Czasem zdarza nam się, że niestety wyjdzie zapalić papierosa na zewnątrz. To bardzo, bardzo ganimy i akcja Szpital bez papierosa jest tego dowodem.
No nawet mandaty są 500 zł, tak? Zapalenie. No,
trochę straszymy tymi mandatami, niemniej jednak jest to ważny problem. W ogóle już abstrahując od palenia na terenie szpitala, palenie w ogóle prowadzi do wielu chorób i w związku z tym powinniśmy szczególnie w szpitalu akcentować, żebyśmy unikali tego zgubnego nałogu.
Jeśli Państwo mają jakieś pytania do gości, albo może chcecie się Państwo podzielić swoimi uwagami po pobycie w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym, to można przysłać do nas SMS-a na numer 603060606. A przypomnę, że w studiu są dyrektorzy Tomasz Stefaniak i Arkadiusz Lędzion z UCK. W UCK powstają nowe jednostki, które działają niejako tak trochę obok klinik, poradni, zakładów, laboratoriów, które się znajdują na terenie Waszego szpitala. To są tak zwane zespoły wielospecjalistyczne. Niektórzy mówią na nie unity. Co to tak naprawdę oznacza? Co to jest za taki zespół? Czym on się zajmuje? Co robi?
Pierwowzorem tego rozwiązania na gruncie polskim jest skoordynowana opieka onkologiczna, której początek jest zdeterminowany przez kartę DILO. I tam się pojawia człowiek, który dba o to, żeby pacjent się nie zagubił w odmętach niekiedy bardzo skomplikowanego i wielowątkowego leczenia. Wielodyscyplinarne zespoły diagnostyczno-terapeutyczne, czyli te unity, to takie jakby spojrzenie okiem pacjenta, ścieżką pacjenta na całość szpitala. Nie przechodzenie z kliniki A do kliniki B, z poradni C do gabinetu D, tylko spojrzenie na całość procesu jako jednego ciągłego takiego długiego wydarzenia. I do tego potrzebny jest koordynator. Więc to, co jest najprostsze w wytłumaczeniu tego działania, to właśnie to, że jest to opieka skoordynowana, która rozpoczyna się w momencie, kiedy spotykamy pacjenta, który jeszcze nie wie nawet, co jemu dolega, a kończy się wtedy, kiedy kończymy rehabilitację i kiedy wraca w pełni zdrowia i w pełni energii życiowej do codzienności.
Te unity kojarzą się, tak myślę, powszechnie w Polsce z breast unitami, czyli takimi ośrodkami leczenia chorób piersi. Natomiast w szpitalu działają też już inne takie zespoły, prawda? Proszę powiedzieć, jakie, w jakich dziedzinach?
Pierwszym unitem, który powstał w ogóle i to już od dawna funkcjonuje, jest unit, który się nazywa Centrum Urazowe. To jest ewidentny dowód na to, że takie podejście poprzeczne, jakby w poprzek pewnych takich silosów kompetencyjnych, no to już takie słowa trudne, ale takich właśnie klinik, oddziałów jest bardzo skuteczne. Centrum urazowe powstało no już przed wielu laty, nawet nie wiem ile, chyba tak dobre 7 lat i ono regularnie pracuje nad tym, żeby polepszać jakość leczenia dla pacjentów, którzy trafiają do nas ze szczególnie trudnymi i złożonymi problemami urazowymi.
Są na przykład pacjenci po wypadkach jakichś, tak?
Przede wszystkim, tak, oczywiście. I, w wypadkach
i jacy lekarze, jakich specjalności się zajmują w ramach tego ośrodka nimi?
Począwszy od medycyny ratunkowej, poprzez radiologię, intensywną terapię, anestezjologię, chirurgię ogólną, chirurgię klatki piersiowej, neurochirurgię, chirurgię naczyniową, neurologię, chirurgię szczękową, laryngologię, aż na końcu do szczęśliwej rehabilitacji powrotu pacjenta, gdzie także duże znaczenie ma pracownik socjalny, bo niekiedy te osoby są osobami nieubezpieczonymi i trzeba działać w taki sposób, żeby to ubezpieczenie uzyskać.
A proszę powiedzieć, jaka jest różnica między tym, co było kiedyś, kiedy tego zespołu nie było, a teraz, kiedy pacjentem zajmuje się taki wielospecjalistyczny zespół? Na czym polega ta różnica dla osoby chorej?
Przede wszystkim pacjent w jednym ciągu zdarzeń pobytu w szpitalu ma podjęte wszystkie jego problemy, nie tylko medyczne, nie tylko z jednej specjalności, ale także te, które są na przykład problemami związanymi z pobytem albo z powrotem do domu. Szczególnie jest to widoczne w odniesieniu do pacjentów z zagranicy, gdzie potrzebujemy chociażby transferu do innego szpitala poza granicami Polski, albo dla pacjentów nieubezpieczonych. Niemniej jednak dla takich pacjentów, którzy no są szczęśliwymi posiadaczami ubezpieczenia i polskimi obywatelami, to także ma znaczenie. Z punktu widzenia medycznego bardzo ważne są spotkania, które odbywają się regularnie i których zadaniem jest uczenie się z ewentualnych własnych błędów. Szczegółowa analiza tych przypadków, które były szczególnie trudne, które wymagały zastanowienia. Te przypadki są bardzo wnikliwie oceniane i staramy się z nich wyciągnąć wnioski. Wszystko to jest zresztą także notowane, tak żeby nie popełniać tych samych błędów w przyszłości.
Czyli to jest jeden z unitów, ale to nie wszystko, bo jest jeszcze, są inne, prawda?
W sumie w UCK zdefiniowanych jest 13 wielodyscyplinarnych centrów diagnostyczno-terapeutycznych. Między innymi są to centra związane z nowotworami, jak właśnie taki z nowotworem piersi, z nowotworem jelita grubego, chorobami wątroby, urologiczne, czyli prostaty, raka nerki,
ostatnio nowotworów otrzewnej bodajże.
Tak, oczywiście jest także centrum związane z leczeniem nowotworów otrzewnej, tak pierwotnych, jak i wtórnych. No, cały szereg, teraz tak znowuż z pamięci nie chciałbym kogoś pominąć. Niemniej jednak to, co chyba bardzo ważne, to, że nie tylko dotyczy to opieki onkologicznej, czy takiej związanej z onkologią, ale także opieki w innych schorzeniach, jak chociażby w kardiologii, kardiochirurgii, tego typu działania wspólne także mają znaczenie. Tutaj inspiracją jest dla nas profesor Paul Grindemann z Utrechtu, który jest naszym współpracownikiem, tak naprawdę pracownikiem uczelni, który wspiera nas w takich innowacyjnych rozwiązaniach procesowych.
Lekarze działający w ramach tych zespołów wielodyscyplinarnych, oni są z różnych klinik, mają rozmaite specjalności i też obowiązki w tych klinikach. To się da pogodzić, pracować w klinice i jeszcze być członkiem takiego zespołu?
Oczywiście, to jedno drugiego nie wyklucza. Tak naprawdę pacjent, który trafia do kliniki A, jest objęty opieką przez lekarza z tej kliniki, a po chwili znajduje się w klinice B, bo taki jest wymóg na przykład rehabilitacyjny. Ważne jest to, żeby lekarze właśnie z kliniki A i B, którzy się zajmują takimi pacjentami, w takich problemach się specjalizują, żeby mieli czas na to, żeby wspólnie usiąść i spojrzeć na wyniki swojego leczenia. Tym różni się szpital, który zastanawia się nad tym, w którą stronę zmierzać, od takiego, który tylko rozwiązuje swoje bieżące problemy.
Taki sposób leczenia, on się sprawdził gdzieś na świecie i wy w UCK po prostu korzystacie z takich doświadczeń ze świata.
Tak jest. Są to rozwiązania znane w medycynie zachodniej, szczególnie anglosaskiej, ale także w Niemczech. Oczywiście wzorem niedoścignionym do naśladowania są takie wiodące kliniki amerykańskie jak Mayo Clinic czy Cleveland Clinic. W tych miejscach standardy postępowania opartego na podejściu wielodyscyplinarnym, tak zwanych multidisciplinary teams, to po prostu taki element codzienności.
To jest przyszłość w ogóle też w polskim lecznictwie, że będą znikały te tradycyjne oddziały z ordynatorami, kliniki z szefami klinik na rzecz powstawania coraz większej liczby takich zespołów interdyscyplinarnych, bo jak przeglądałam strony zagranicznych klinik, to tam nie ma zagranicznych szpitali, to tam nie ma właśnie takich no, typowych klinik jak u nas w Polsce, tylko są zespoły raczej.
To oczywiście jest temat na dłuższą dyskusję, tak bardzo krótko odpowiem. W systemach zagranicznych, szczególnie anglosaskich, rozwiązanie związane z osobą profesora to bardziej rozwiązanie związane z dydaktyką, z pracą naukową, zaś funkcja lecznicza jest dostosowana do potrzeb, jest bardziej elastyczna.
Czyli jest to przyszłość w ochronie zdrowia w Polsce?
Myślę, że w Polsce jak najbardziej, no tym bardziej, że skoro na Zachodzie to działa i pomaga pacjentom, to czemuż my nie mamy do takich wzorców się?
Rozumiem, że dla pacjenta objęcie opieką w takim zespole, w unicie jest korzystniejsze, bo rzeczywiście ma dostęp szybszy do chociażby konsultacji różnych specjalistów, ale czy to jest także opłacalne dla szpitala? Czy na przykład za jakiś czas się nie okaże, że jednak no, to generuje jakieś większe koszty albo jakieś problemy organizacyjne?
Moim zdaniem przede wszystkim rozwiązuje problemy organizacyjne. Koszty myślę, że niewiele większe, a tak naprawdę może koszty bezpośrednie. To znaczy trzeba mieć rzeczywiście pieniądze na to, żeby takiego koordynatora zatrudnić i go wynagradzać. Niemniej jednak koszty pośrednie, których nierzadko nie widzimy, czyli na przykład czas oczekiwania na konsultacje, na badania diagnostyczne, na rozmowę, opóźnione decyzje, to są koszty, które nie są widoczne tak gołym okiem, ale przy wnikliwym i opartym o fakty zarządzaniu okazuje się, że one są bardzo znaczące i niebagatelne.
Tomasz Stefaniak, lekarz naczelny, dyrektor do spraw lecznictwa Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego i Arkadiusz Lędzion, zastępca dyrektora naczelnego do spraw administracyjno-technicznych, są dziś gośćmi Radia Gdańsk, a do rozmowy wracamy za kilka minut.
Bądź zdrów. Porady w Radiu Gdańsk.
Joanna Matuszewska, witam po przerwie w programie o zdrowiu, którego gośćmi są przedstawiciele największego szpitala na Pomorzu, Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku, doktor habilitowany Tomasz Stefaniak, naczelny lekarz, i Arkadiusz Lędzion, zastępca dyrektora naczelnego do spraw administracyjno-technicznych. Witam panów ponownie. Szpital UCK cały czas pracuje, leczy chorych, a obok trwa wielka budowa. Jeżdżą koparki, wywrotki z ziemią. Już chyba z ziemią to nie, ale z jakimiś sprzętami ciężkimi. Generalnie trudno się tam poruszać po terenie. Czy ta budowa postępuje zgodnie z planem?
To prawda. Szpital praktycznie od 2009 roku jest w mocnej przebudowie. Wybudowaliśmy i oddaliśmy do użytkowania w 2012 roku Centrum Medycyny Inwazyjnej. Obecnie budujemy Centrum Medycyny Nieinwazyjnej, czyli ogromny budynek szpitalny, który ma 70 tysięcy metrów kwadratowych. Kilka miesięcy temu oddaliśmy jego pierwszą część, gdzie przenieśliśmy kilkanaście klinik, a obecnie trwa budowa drugiego etapu, który ma się zakończyć w marcu 2021 roku. Oczywiście wiąże się to...
Czyli jeszcze półtora roku, można powiedzieć, takich intensywnych prac budowlanych.
Półtora roku, oczywiście potem kwestie wykończenia, no to jest też mniej transportu ciężkiego na terenie szpitala, ale rzeczywiście do marca 2021 roku te kłopoty na terenie szpitala będą, no bo to jest ogromna inwestycja pośrodku działającego szpitala.
A w tym nowym budowanym teraz budynku, jakie jednostki szpitalne się do niego się przeprowadzą?
W marcu kończą się kwestie budowlane i wykończeniowe. Pewnie 3-4 miesiące zajmie proces wyposażania szpitala, także w okresie wakacyjnym odbędą się pierwsze przeprowadzki. Będziemy do tego obiektu przeprowadzać resztę naszych klinik, które leczą chorych dorosłych, i będzie to m.in. neurologia dorosłych, wszystkie kliniki chorób wewnętrznych, których mamy kilka na terenie szpitala, będzie również tam psychiatria, a budynek zostanie wyburzony. Tak samo kardiologia, wszystkie oddziały kardiologii znajdą się w nowym budynku. I tak naprawdę pierwszy etap to było gdzieś około 60% inwestycji, pozostało nam 40%. Natomiast jeżeli ktoś myśli, że że prace budowlane na terenie szpitala się skończą, to muszę rozczarować trochę, dlatego że to ochrona zdrowia się zmienia, zmieniają się kwestie technologii medycznej, zmieniają się odczucia i potrzeby personelu medycznego, ale co najważniejsze, zmieniają się potrzeby pacjentów i ich oczekiwania. I dopóki te oczekiwania będą się zmieniać, no to szpital musi za tymi zmianami podążać.
Ja się tak zastanawiam się, czy wy macie skargi po prostu na to, co się dzieje na terenie szpitala, czy to są ludzie, którym to po prostu przeszkadza, pacjenci nie wyskarżą się?
Nie.
Cierpliwie znoszą te wszystkie
jeżeli widać efekt prac, no, a tutaj ewidentnie widać, że budowa postępuje, no to jest pełne zrozumienie. Zresztą na tablicach przy wjazdach na teren szpitala ustawiliśmy informację, że budujemy szpital z myślą o tym, żeby pacjenci mieli po prostu WCK lepiej. I tutaj jest, myślę, pełne zrozumienie.
Panie dyrektorze, bo wiele osób na pewno ma problem z parkowaniem. On zawsze był właściwie w okolicy tego szpitala. Czy ta inwestycja i zakończeniu ten problem w jakiś sposób rozwiąże? Czy na terenie placówki albo w okolicy będzie można jakoś w ludzkich warunkach i taniej trochę zostawić samochód?
Szpital był budowany w 1904 roku, gdy po Gdańsku jeździły dorożki. Jakby no, budowany w centrum Gdańska. I oczywiście to rodzi pewne przeszkody i to rzeczywiście jest nasza słaba strona. Na początku chcieliśmy zbudować nowoczesny szpital i to jakby realizujemy. Następnym etapem jest wyburzenie budynków tych zbędnych i to otwiera przestrzeń do zagospodarowania również pod kwestię parkingu. Oczywiście jesteśmy teraz w fazie koncepcyjno-projektowej, gdzie po budynku psychiatrii chcielibyśmy rzeczywiście postawić wielopoziomowy parking na 500-600 aut, który myślę, żeby rozwiązał ten problem. Natomiast no jeszcze
to będzie parking dostępny dla pacjentów i odwiedzających,
tak? To
nie
byłby parking, myślę, że w większości dostępny dla odwiedzających, nie dla pracowników. Natomiast no, szukamy jeszcze do finansowania tej inwestycji. Natomiast wiemy, że ona no, jest priorytetowa dla szpitala. Natomiast też chciałbym podkreślić to, co robimy, jakby rozwiązując ten problem. To znaczy razem z miastem prowadzimy rozmowy i działania są widoczne odnośnie tego, żeby komunikacja miejska stawała pod bramami szpitala. Powstały 3 przystanki pod samymi bramami szpitala, które w sposób prosty skomunikowały szpital z resztą częścią szpitala. Zależało nam na tym, żeby rower metropolitalny, który no niestety się zakończył, tak jak się zakończył, miał też swoje stacje pod szpitalem. Chcemy z miastem budować ścieżki rowerowe pod szpital i też odbyliśmy kilka spotkań. Także prowadzimy działanie kompleksowo, nie tylko w kwestii dojazdu autem pod bramy szpitala.
A w sprawach takich pozamedycznych jest jeszcze coś, co chcielibyście zmienić, wprowadzić, żeby zapewnić pacjentom tam większy komfort, większą, lepszą opiekę, w ogóle jakby pobyt na terenie szpitala?
Te inwestycje, które teraz realizujemy, są jakby kontynuacją pierwszej inwestycji, czyli Centrum Medycyny Inwazyjnej. I w ramach tego pacjent, który przychodzi już do swojego pokoju docelowego, może liczyć na elektrycznie sterowane łóżko, telewizory 32-calowe z około 30 kanałami. Może liczyć
telewizja jest płatna?
Telewizja jest płatna, tak. Natomiast ma sieć Wi-Fi, która jest bezpłatna i to też odróżnia nas od innych szpitali. Nowoczesny system przyzyłowy, który poza zwykłym poinformowaniem personelu medycznego o chęci kontaktu, umożliwia też porozmawianie z personelem medycznym za pomocą telefonu. To też jest naprawdę duża innowacja. Wszystkie sale są z węzłami sanitarnymi, także myślę, że ten komfort przebywania na sali no jest... Myślę, że bardzo dobre. A oprócz tego oczywiście to, co dyrektor Stefaniak powiedział wcześniej, no pacjent w centrum uwagi, czyli staramy się patrzeć jako dyrekcja oczami pacjenta i reagować na rosnące potrzeby. Między innymi chcemy robić na wejściu do CMI, do CMN-u infokioski, które będą nawigować pacjenta po naszym szpitalu.
No właśnie, przydałaby się może jakaś aplikacja prowadząca od miejsca do miejsca, którą pacjent mógłby sobie ściągnąć na telefon, żeby się poruszać po szpitalu, bo wiele osób może mieć tam kłopot z dotarciem do miejsca docelowego, bo jest rzeczywiście gąszcz korytarzy, pięter i no różnie to pewnie bywa?
Jest to rzeczywiście przyszłość. Pierwszym etapem są te infokioski i co ważne, to nie będą tylko na wejściach do szpitala, tylko wpłatomaty do telewizji, które są rozlokowane na wielu piętrach szpitala, też będą mogły nawigować pacjenta. Także to nie jest tak, że ta informacja będzie tylko
czyli
na wejściu.
Czyli to będzie, przepraszam, tak jak w centrach handlowych. Tu tak. Jesteś, a gdzie chcesz dojść, kiosk, że tak powiem, wskaże drogę, tak?
No, oczywiście i tak jak mówię, nie tylko te dwa infokioski na wejściu, które będą takimi dużymi monitorami, ale również kilkanaście wpłatomatów do telewizji szpitalnej stanie się też takimi infokioskami do nawigowania pacjenta. A oczywiście docelowo nie uciekniemy od aplikacji, która pomoże też użytkownikom smartfonów.
Ja nie znam szpitala, w którym pacjenci w sumie nie narzekaliby na posiłki. Nawet są takie strony, gdzie pacjenci wrzucają zdjęcia z jedzenia, które otrzymują w szpitalu. Przejrzałam wczoraj te strony, nie znalazłam żadnego zdjęcia z ostatnich kilku lat z Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego, żeby ktoś się skarżył. To oznacza, że nie ma skarg na jedzenie?
To jest część szpitala, która budzi rzeczywiście dosyć duże emocje w Polsce. U nas stawka żywieniowa pacjenta i tyle szpital płaci za jeden osobodzień, to jest aż 24 zł. Traktujemy żywienie pacjentów...
To jest
pacjentów,
dużo czy mało? No mało
no to
chyba.
Jest, nie, to jest dużo.
To
jest dużo, oczywiście. Są szpitale, które żywią za kilkanaście złotych. W ramach 24 zł oczywiście można zapewnić posiłek, który, no, który nie godzi w pacjenta. Czy mamy skargi? Tak, mamy skargi. Jest ich kilka miesięcznie, ale trzeba pamiętać, że nasz szpital hospitalizuje 90 tysięcy pacjentów rocznie.
Więc to dzisiaj będzie na obiad?
Co będzie dzisiaj na obiad? Znaczy pacjent będący na diecie podstawowej ma możliwość wyboru posiłków. To też jest innowacja, którą wprowadziliśmy, żeby pacjent miał lepiej. I na obiad może wybrać dzisiaj zupę ogórkową albo selerową. Z dań może wybrać pulpet drobiowy w sosie pietruszkowym, mortadelę panierowaną albo gołąbki jarskie i oczywiście wszystko z warzywami.
Tutaj jest tak naprawdę nieco głębsza refleksja nad tymi daniami do wyboru. Oczywiście to tak brzmi jak taki fajny marketingowy chwyt, ale idea jest o wiele bardziej taka terapeutyczna. Udowodniono, że jeżeli w szpitalu pacjent ma jedno danie do wyboru, to 60% pacjentów zjada to danie, ale 40% się no, nie posila. Jeżeli są dwa do wyboru, to ten wskaźnik zjadających wzrasta do 75%, zaś gdy są trzy, to ciut powyżej 80%. To implikuje po pierwsze lepsze wyniki leczenia, większą energię do działań, chociażby rehabilitacyjnych, ale także i wyższy poziom protein, białek w obrębie organizmu pacjenta, co przekłada się bardzo mierzalnie na efekty leczenia, czy to operacyjnego, czy nieoperacyjnego i pozwala na skrócenie hospitalizacji. Więc no, niby taka atrakcja, dziwadło, ale tak naprawdę bardzo mocno podbudowana merytoryką i to jest właśnie wszystko to, co Państwo obserwujecie jako działania takie propacjenckie. One wszystkie mają swoją inspirację albo w danych naukowych, albo w ocenie procesów, albo w analizie satysfakcji pacjenta, czy satysfakcji personelu, czy oczywiście także analizie skarg, czy roszczeń, na co kładziemy niezwykle wysoki nacisk.
Państwo tu piszecie SMS-y. Ja chciałam przeczytać panu jeden SMS od pani Soni. Byłam pacjentką kliniki twarzowo-szczękowej. Nie wiem, czy tak się nazywa dokładnie ta klinika. Życzliwość, atmosfera, poczucie humoru pana profesora pozwoliło mi przetrwać w spokoju czas i przed operacją i po operacji. Dla mojej psychiki ważny był fakt, że przebywałam w nowoczesnym obiekcie, że mogłam korzystać na miejscu z restauracji, wyjść na kawę, zrobić podręczne zakupy. Dziękuję za powrót do zdrowia całemu personelowi medycznemu, jak i pracownikom administracyjno-technicznym, dbającym o moje samopoczucie i komfort pacjenta. Nie są same pewnie tylko takie negatywne komentarze dotyczące choćby tego jedzenia, bo myślę, że są pacjenci, którym smakuje.
Ale jednak dojadała pani Sonia. Pani Soniu, bardzo serdecznie dziękujemy za te ciepłe słowa. Na pewno jeszcze wiele przed nami do poprawy, ale miło, że chociaż jedna osoba jest zadowolona.
Jest to ewidentnie esencja tego, co robimy. No, takim przykładem chociażby może się wydaje błahym, ale też, że na terenie szpitala otworzyliśmy salon fryzjersko-kosmetyczny, tak? No przecież są pacjenci, którzy na terenie szpitala są kilkanaście dni czy kilkadziesiąt dni. No i to są takie potrzeby, które sprawiają, że w tym szpitalu po prostu jest milej.
A jest coś jeszcze, co będzie, o czym możemy teraz powiedzieć pacjentom, że planujecie, macie w planach? Chociażby bankomat jest na terenie szpitala?
Jest na terenie szpitala i przy wejściu bramy głównej i w obiekcie CMI, także oczywiście o tym pamiętaliśmy. No myślimy nad budową hotelu, dużego hotelu na terenie szpitala, który też by pozwolił odwiedzającym, a nie pacjentom trochę sprawniej odwiedzać chorych. Myślimy nad pewnymi projektami, usprawnieniami w rejestracji, czyli chcemy tworzyć więcej stanowisk. Będziemy dalej modernizować i wzmacniać nasze call center, żeby łatwiej się dodzwonić do szpitala i żeby ten pierwszy kontakt ze szpitalem był trochę też mniej formalny. Tworzymy takie rozwiązania propacjenckie, jak na przykład mamy system numerkowy na terenie szpitala, który pozwala pobrać na telefon numerek wirtualny, dzięki czemu pacjent nie musi stać pod gabinetem, tylko może iść do restauracji i na telefonie widzi, który jest w kolejce. Także na pewno jest mnóstwo pracy przed nami, ale staramy się.
Ale kolejki są i pewnie będą jeszcze, bo tego się nie da tak w prosty sposób pewnie rozładować. Czy można na przykład je w jakiś sposób skrócić tak, żeby nie powodować komplikacji finansowych dla szpitala?
To problem
ta kolejek organizacja jest... pracy, o to tutaj pytam. Mhm.
Problem kolejek jest dosyć złożonym problemem. Oczywiście z jednej strony pewnie ograniczenia wynikające z zdefiniowanej ilości pieniędzy publicznych, którymi możemy dysponować, czyli kontraktu. Z drugiej strony także sprawy związane z jakby wielomiejscowym rejestrowaniem się pacjentów z jednym skierowaniem. Tutaj projekt e-skierowań, miejmy nadzieję, pomoże takim jednoznacznym zdefiniowaniu, kto w której kolejce tak naprawdę oczekuje. Oczywiście w odniesieniu do tych zakresów, które są zakresami, które nie mają limitu w kontrakcie z Narodowym Funduszem Zdrowia, to tutaj staramy się, żeby te kolejki były jak najkrótsze i one na pewno nie będą prowadziły do pogorszenia sytuacji finansowej szpitala. No tam, gdzie byśmy musieli kolejki skracając przekraczać te środki, którymi możemy dysponować, no to oczywiście byłaby to strata. No i tutaj prosimy wszystkich o zrozumienie, bo tak naprawdę ten szpital to nie jest szpital na ten moment i dla jednego człowieka, tylko to jest wieloletnia inwestycja dla całej populacji Pomorza.
No rocznie ilu pacjentów leczycie?
130 tysięcy. Więc tak naprawdę musimy utrzymać jego dobry wynik finansowy po to, żebyśmy wszyscy, także i państwo, i my, i pewnie nasze dzieci, czy nasi bliscy, mogli z jego kompleksowości i jego technologicznego rozwoju korzystać.
No właśnie niedawno usłyszeliśmy, że jest to jeden z nielicznych szpitali w Polsce, który nie jest zadłużony, że nie ma długów. Wyszedł na prostą, jest na plusie, tak?
Nie słyszeliście, ale odpukiwaliśmy teraz, niemalowanie.
To rzeczywiście prawda. Dzięki dosyć ciężkim programom restrukturyzacji, które przeszliśmy, szpital od 2009 roku się nie zadłuża. Znacząco zwiększył swoje przychody, co umożliwiło rozwój szpitalowi. I tak, szpital się nie zadłuża, jest zdrowy finansowo, ma środki na inwestycje. Oczywiście zawsze za małe, dlatego wspomagamy się różnymi źródłami finansowania, jak Unią Europejską, jak Ministerstwem Zdrowia i tutaj zawsze była życzliwość i udawało nam się pozyskać dodatkowe środki, ale też dużo łatwiej się pracuje, bo nie ma co się oczekiwać. W 2008 roku wszystkie konta szpitala były poblokowane przez komornika. Teraz pracuje się dużo łatwiej, a pacjent
oznacza,
jest bezpieczny.
No właśnie, co to oznacza dla pacjenta? To, że szpital nie ma długów, że żadnego pacjenta nie odeślecie, bo się limit skończył albo coś takiego?
To, że szpital nie ma długów, to oznacza, że nawet jeżeli potrzebujemy zakupić bardzo drogi lek albo wykonać bardzo skomplikowane badanie diagnostyczne, to będziemy mogli sobie na to pozwolić dla takiego pacjenta, który tego potrzebuje. To, że nie odeślemy pacjenta, to oczywiście, to, że szpital nie ma długów, to nie determinuje to, że ma nieskończony kontrakt z NFZ-em. Oczywiście to było wielkie marzenie, żeby móc mieć taki kontrakt, jaka wysokość czy chęć pacjentów, żeby z nami wspólnie dążyć do zdrowia. Niemniej jednak, takich możliwości nie mamy, dlatego te kolejki nieszczęsne. No ale w odniesieniu do zachorowań nagłych, do pacjentów wymagających działań no chociażby transplantacyjnych czy onkologicznych. Nasze drzwi są szeroko otwarte i staramy się o nich im nie zapomnieć i wszystkim pomóc.
Doktor habilitowany Tomasz Stefaniak, naczelny lekarz, dyrektor do spraw lecznictwa Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku i Arkadiusz Lędzion, zastępca dyrektora naczelnego UCK do spraw administracyjno-technicznych, byli moimi gośćmi. Dziękuję panom za przyjście do studia i za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Państwu dziękuję za uwagę i zapraszam na radiogdańsk.pl, gdzie już wkrótce pojawi się podcast z tej audycji. Program zrealizował Andrzej Dubas, a poprowadziła Joanna Matuszewska. Do usłyszenia.